Zazwyczaj, no wiesz, kiedy rozmawia się o jakiejś diagnozie medycznej, to oczekuje się takiej, powiedzmy, bezlitosnej precyzji. Czegoś niemal inżynieryjnego.
Dokładnie tak. Zero-jedynkowego.
Właśnie. Łamiesz rankę, idziesz na prześwietlenie i na tym czarnym tle zdjęcia rentgenowskiego pojawia się ostra, taka poszarpana, jaskrawo-biała linia. Lekarz po prostu wskazuje palcem i mówi coś w stylu: o, proszę, tutaj jest problem.
No tak, zakłada gips i po sprawie, prawda?
Zgadza się. I to jest bardzo pocieszający system. Bardzo jasne. Daje nam takie poczucie kontroli nad sytuacją. Lubimy tę kontrolę.
Zdecydowanie. Lubimy, jak problemy są widoczne gołym okiem i łatwe do skategoryzowania, ale...
Ale właśnie, kiedy wkraczamy w ten, no, ten mętny świat ludzkiej natury, moralności, zwłaszcza tej naszej wewnętrznej psychologii, to ten zgrabny aparat rentgenowski nagle całkowicie przestaje działać.
O tak, przestaje. I to z wielkim hukiem.
Zaczynamy patrzeć na krajobraz, który jest niesamowicie pełen martwych punktów. Zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę samych siebie. I dlatego na nasze dzisiejsze spotkanie, na tę wnikliwą analizę zebranych materiałów, wybraliśmy tekst starożytny.
I to tekst, który diagnozuje ten nasz mętny krajobraz z taką precyzją, jakiej pozazdrościłaby chyba współczesna psychologia behawioralna.
Niesamowite, prawda? Na stół trafia dzisiaj list do Rzymian, konkretnie rozdziały 2 i 3, a naszym, że tak powiem, kompasem w tej całej dyskusji są niesamowicie szczegółowe wykłady doktora Craiga Kinnera.
Przeanalizowanie tego tekstu to jest po prostu jak czytanie absolutnie mistrzowskiego scenariusza dramatu sądowego.
O tak, zgadzam się w 100%.
Ale żeby w ogóle zrozumieć jego ciężar, trzeba najpierw dostrzec ten niesamowicie sprytny zabieg, jakiego autor dokonuje na samym początku wywodu.
To znaczy w rozdziale 1.
Dokładnie. Rozdział 1 buduje bardzo, ale to bardzo jednostronną narrację. Wskazuje palcem na, powiedzmy, tych pogan, czyli na ludzi z zewnątrz, no i maluje obraz ich całkowitego moralnego zagubienia.
Czyli klasyczne wytykanie palcami, tak?
Tak. I każdy czytelnik, który uważa się za człowiekiem z wewnątrz, wiesz, takiego pobożnego, moralnego, znającego zasady, może w tym momencie z taką cichą satysfakcją kiwać głową, słucha tego i myśli sobie: tak, tamci na zewnątrz mają ogromny problem.
Okej, czyli rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo z tego, co mówisz, budowanie takiego poczucia moralnej wyższości to jest celowe usypianie czujności odbiorcy, prawda?
Zdecydowanie, to jest pułapka.
Jak wspólne potępienie kogoś zupełnie innego. Ale potem następuje ten, no, słynny rozdział 2, który całkowicie odwraca wektory.
O tak, odwraca je o 180 stopni. Narrator niespodziewanie udowadnia, że absolutnie każdy jest zagubiony.
I to przejście od oni są winni do my wszyscy jesteśmy winni, i to w sposób obnażający absolutną bezstronność boskiego osądu, wymaga ogromnej zręczności, w sensie retorycznej, prawda? Jak w ogóle przekonać kogoś, kto jest święcie przekonany o własnej nieomylności, że stoi przed tym samym trybunałem, co ten najgorszy zbrodniarz?
Bezpośredni atak w takiej sytuacji wywołałby tylko natychmiastowy mechanizm obronny. Ludzie od razu by się zamknęli.
No jasne. Nikt nie lubi być atakowany.
Dlatego autor musiał użyć podstępu. Musiał skonstruować taką klasyczną, retoryczną pułapkę. Sięga tu po bardzo konkretny styl antycznego wykładu, który zwany jest diatrybą.
Diatrybą. Brzmi groźnie.
Brzmi. Ale to po prostu technika, która była szlifowana do perfekcji w szkołach stoickich. Używał jej na przykład słynny Epiktet. Mechanizm polega na tym, że wprowadza się do wywodu wyimaginowanego rozmówcę.
Aha.
Używa się tak zwanej apostrofy, czyli to jest taki bezpośredni zwrot do oponenta, ale zrodzonego tylko w głowie mówcy. Po to, żeby z niezwykłą precyzją, krok po kroku, niszczyć potencjalne kontrargumenty. Bez ryzyka, że żywy oponent wymyśli coś nieoczekiwanego.
O rany, czyli to trochę tak, jak to słynne prowadzenie kłótni pod prysznicem, tak? Kiedy człowiek bierze rano prysznic, wymyślam sobie idealne argumenty mojego, nie wiem, szefa, a potem bezbłędnie je miażdżę i wychodzę z tego starcia z poczuciem absolutnego triumfu.
Mu wyzwania w świetle reflektorów, po czym, wiesz, dyskretne wyłączenie mu mikrofonu.
Aucz, bezlitosne.
Bardzo. Wywód jest tak szczelny, że po prostu nie ma miejsca na żaden niespodziewany unik. Pułapka opiera się na klasycznym syllogizmie.
Czyli logika
w czystej postaci. Dokładnie. Krok pierwszy. Pewne kategorie grzechów i przewinień kategorycznie zasługują na osąd. Z tym na poziomie teoretycznym zgadzał się każdy ówczesny moralista.
No bo brzmi logicznie, zło trzeba karać.
Właśnie. Krok drugi, wy sami popełniacie dokładnie te same czyny, które przed chwilą potępiliście u innych. Wniosek staje się więc nieunikniony, mianowicie wy również nie uciekniecie przed tym osądem.
No dobrze, ale brzmi to bardzo logicznie, tylko że samo takie, wiesz, rzucenie oskarżenia to trochę za mało. Ludzki mózg jest niesamowitym mistrzem racjonalizacji. Zawsze znajdzie jakąś wymówkę. Trzeba to opakować w taki sposób, żeby ten wniosek wydawał się wręcz niepodważalnym prawem wszechświata.
I tu wkracza coś, co nazywamy strukturą chiastyczną. Ona jest bardzo widoczna w wersetach od 2 rozdziału, 6 wersetu do 11. Chiasm to taki...
Czekaj, przypomnijmy, chiasm to literacki wzór odbicia lustrzanego, prawda?
Zgadza się. Z punktu widzenia kognitywistyki, taka struktura jakby, lula ten umysł słuchacza. Wprowadza go w takie poczucie symetryczne i nieuchronnego rytmu. Wzór to układ ABBA.
Jak to działa w praktyce?
Zaczynamy od punktu A. To jest takie uniwersalne prawo, że Bóg odpłaca każdemu dokładnie według jego uczynków. Potem płynnie przechodzimy do punktu B.
Czyli to obiecane dobro.
Tak, obietnica dobra, pokoju, chwały dla tych, którzy czynią dobro. A następnie następuje lustrzane odbicie, czyli to nasze B'. Zapowiedź surowego gniewu dla tych, którzy jednak wybierają zło.
Okej, i zostaje to ostatnie A.
Właśnie, klamra zamykająca wszystko, czyli A'. Stwierdzenie, że absolutnie nikt nie jest traktowany ulgowo, bo Bóg jest po prostu bezstronny.
Wiesz co, żeby to dobrze zwizualizować, wyobraź sobie dyrektora jakiejś wielkiej korporacji. Wzywa do siebie ambitnego menedżera i prosi go o przeprowadzenie takiego absolutnie bezlitosnego, surowego audytu błędów, które popełniają jego podwładni.
Świetny przykład. I co robi menedżer?
A manipulacje finansowe, zwykłe spóźnienia, no po prostu rozkoszyje się tą swoją rzetelnością. I kiedy wreszcie kończy swój wywód i wydaje z oburzeniem ten surowy osąd, dyrektor wyciąga z szuflady identyczną teczkę.
Ale pewnie z jego nazwiskiem.
Dokładnie tak. Teczkę z nazwiskiem tego właśnie menedżera i z uśmiechem udowadnia w niej, że audytor popełnia te same błędy co do joty, kradnąc czas i zasoby firmy, prawda? To jest pułapka wręcz idealna, bo zanim hipokryta w ogóle się zorientuje, że został oskarżony, z własnej woli, własnymi ustami wydał wyrok sam na siebie.
Zgadza się. I taka struktura była dla ówczesnego odbiorcy absolutnym trzęsieniem ziemi. Mentalność starożytna często zakładała, że to ich, powiedzmy, narodowe bóstwo faworyzuje po prostu własny lud.
Taka polisa ubezpieczeniowa z racji pochodzenia.
Dokładnie. Tymczasem ten argument miażdży to założenie, sugerując, że znajomość moralnego prawa wcale nie zapewnia immunitetu. Wymaga wręcz wyższego standardu. Posiadanie wiedzy bez wcielania jej w życie staje się okolicznością obciążającą, a nie łagodzącą.
Okej, ale zaraz. Pojawia się tu pewien zgrzyt logiczny, tak mi się wydaje. No bo skoro ta, powiedzmy, pułapka retoryczna miała w ogóle zadziałać i skłonić kogoś do głębszej refleksji, no to ci oskarżani musieli faktycznie mieć coś poważnego na sumieniu. Co to za abstrakcyjne zło, o którym tu mowa?
To nie są abstrakcje.
No bo wiesz, uderzanie w ogólniki to raczej rzadko kogo przekonuje. Musimy tu przejść od teorii do twardych skandali tamtej epoki, prawda? Wśród argumentów pojawia się metoda sprowadzenia do absurdu, tak zwane reductio ad absurdum. Jak to wyglądało w praktyce w Rzymie?
Autor celuje tu w najwyższy możliwy poziom hipokryzji. Ukazuje taki drastyczny rozłam między pięknymi deklaracjami a rzeczywistością. Posługuje się tu przykładem kradzieży w pogańskich świątyniach.
Czekaj, jak to kradzieży świątynnych?
Konstrukcja wywodu jest następująca. Ten wyimaginowany oponent deklaruje wręcz głęboką odrazę do bałwochwalstwa, tak? Oburza się na sam widok posągów rzymskich czy greckich bóstw. Ale ten sam człowiek, kierowany czystą chciwością, potrafi pod osłoną nocy wejść do takiej świątyni, by ukraść drogocenny, złoty lub srebrny posąg, po to tylko, żeby go z zyskiem sprzedać.
Abstrahując od teologii, czyli motywacją staje się tu czysty zysk.
Tak, co demaskuje tą całą religijną gorliwość jako po prostu zwykłą maskę.
No i tutaj muszę rzucić ci wyzwanie, bo szczerze mówiąc takie oskarżenie pachnie mi, no, jaskrawą stereotypizacją. Oskarżenie całej grupy o okradanie świątyń to brzmi jak, wiesz, tania demagogia. Przecież ten przeciętny rzemieślnik czy jakiś kupiec, który próbował przetrwać w starożytnym Rzymie, chyba nie ryzykował życia, żeby włamywać się nocami do panteonów, prawda? I nie wiem, taszczyć stamtąd ciężkie zwoje miedzi.
Masz rację, pełna zgoda. Przeciętny obywatel tego oczywiście nie robił, ale tekst wcale tego nie zakłada.
No to o co chodziło?
Mamy tu do czynienia z celową hiperbolą. Retoryka starożytna po prostu bardzo często sięgała po najbardziej jaskrawe, skrajne przypadki, o których mówiła ulica. Celem nie było udowodnienie, że każdy jeden fizycznie dopuścił się kradzieży ołtarzy, ale uświadomienie, że wewnątrz społeczności, która dumnie nosiła ten sztandar moralności, działy się absolutnie kompromitujące rzeczy.
Dokładnie. Zresztą historia tamtego okresu doskonale to potwierdza i tłumaczy, dlaczego te oskarżenia tak bardzo trafiały w czuły punkt.
Z tego, co widziałam w notatkach z wykładu, mówimy o konkretnym incydencie z tamtych czasów, tak? O czymś, co na... powiedzmy, dzisiejsze standardy zdominowałoby chyba pierwsze strony brukowców przez ładnych kilka tygodni.
O tak, to była ogromna sprawa. Historyk Józef Flawiusz opisuje potężny skandal, który wstrząsnął Rzymem za panowania cesarza Tiberiusza.
Co to za skandal?
Otóż pewien, powiedzmy, żydowski szarlatan, rzekomy nauczyciel prawa, zdołał, wiesz, wkraść się w łaski rzymskich arystokratek, w tym takiej bardzo wysoko postawionej patrycjuszki o imieniu Fulwia. No i używając pięknego pretekstu wielkiej zbiórki funduszy na słynną świątynię w Jerozolimie, w chłodny sposób wyłudził od tych kobiet wręcz gigantyczne sumy pieniędzy.
O rany.
A kiedy sprawa w końcu wyszła na jaw, konsekwencje dla wszystkich były drastyczne.
Wow, to ja już sobie potrafię wyobrazić ten gniew rzymskich mężów. Przecież Rzymianie mieli totalną obsesję na punkcie tego pater familias, czyli tej władzy głowy rodziny, no i w ogóle na punkcie religii domowego ogniska. Jakakolwiek ingerencja z zewnątrz, zwłaszcza jakichś obcych kultów w finanse ich żon, no musiała być potraktowana jak atak na fundamenty państwa, prawda?
Trafiłaś w samo sedno. Tego nie traktowano tylko jako oszustwa finansowego. To była wręcz wywrotowa dywersja. Reakcja samego cesarza Tyberiusza była, no, bezwzględna. Wydał dekret, na mocy którego, wyobraź sobie, cała społeczność żydowska została wygnana z Rzymu.
Cała? Niesamowite.
Tak. A do tego tysiące młodych mężczyzn przymusowo wcielono do wojska i wysłano w najbardziej niebezpieczne rejony imperium. Jeden głośny, haniebny akt kilku jednostek ściągnął totalną katastrofę na tysiące niewinnych ludzi.
I autor listu do Rzymia nawiązuje właśnie do tego.
Właśnie do takich sytuacji, pytając wprost. Jak możecie uważać się za światło dla świata, skoro przez wasze własne czyny wasze imię jest przeklinane wśród innych narodów?
Co nas, wiesz, prowadzi do dość bolesnego wniosku, który mocno rezonuje z tym, co dzisiaj mówi chociażby psychologia ewolucyjna. Mianowicie sama taka edukacja moralna, choćby była oparta na najszlachetniejszych prawach i kodeksach, no po prostu uderza z hukiem w ścianę tych pierwotnych ludzkich impulsów. Znajomość przepisów drogowych absolutnie nie sprawia, że ludzie przestają przekraczać prędkość, prawda?
Tak, prawo nie leczy ułomności.
Właśnie. A bycie, nie wiem, wybitnym teologiem nie uodparnia nagle człowieka na zwykłą chciwość.
Jest na ten temat niesamowicie wymowna taka anegdota rabiniczna. Ona pięknie pokazuje, jak wielką świadomość tego pęknięcia w ludzkiej naturze mieli ci starożytni nauczyciele.
Opowiadaj, uwielbiam starożytne anegdoty.
Opowiada ona o wybitnym rabinie Akibie. To był człowiek o absolutnie niekwestionowanym autorytecie. Legenda głosi, że pewnego dnia Akiba dostrzegł szatana. Jednak ten szatan wcale nie przybrał formy jakiegoś tam rogatego demona. Zamienił się za to w oszałamiająco piękną kobietę, która tak po prostu usiadła na szczycie bardzo wysokiej palmy.
I co zrobił ten wybitny mędrzec, znający wszystkie możliwe zakamarki prawa?
Kompletnie stracił głowę. Zamiast się odwrócić, zaczął wspinać się na to drzewo. Wyobraź to sobie.
O rany, na palmę.
Na palmę. I kiedy był już w połowie drogi, szatan nagle zrzucił tę swoją iluzję i z takim chłodnym uśmiechem powiedział Akibie, że gdyby nie gigantyczny szacunek, jakim darzą go w niebiosach, przypłaciłby ten nagły impuls po prostu życiem. Morał był z tego druzgocący dla ówczesnych. Nawet największe intelektualne giganty w ułamku sekundy padają ofiarą najprostszych instynktów.
Wow, czyli wiesz, skoro ani taka dogłębna znajomość zasad, ani bycie filarem społeczności nie stanowią skutecznego pancerza, no to ta narracja prowadzi nas do jeszcze trudniejszego pytania. Co z tymi, no ze sprawami, za które wprost kiedyś oddawano krew? Wchodzimy tutaj, jak myślę, na bardzo trudny teren tożsamości. Przechodzimy z debaty nad zachowaniem do debaty nad tym, co tak naprawdę w ogóle definiuje przynależność.
I to jest ten kluczowy zakręt w wywodzie autora tekstu.
Tak. W tamtej kulturze tym ostatecznym, niepodważalnym dowodem przynależności było przecież obrzezanie. I tu wydaje mi się, że musimy się zatrzymać na dłużej, bo, no wiesz, dla współczesnego słuchacza może to brzmieć po prostu jak taki czysto medyczny albo jakiś starodawny, dziwny rytuał. Tymczasem w tamtej epoce ten fizyczny znak na ciele był naznaczony no wprost niewyobrażalną dawką pokoleniowej traumy, prawda?
Żeby w ogóle zrozumieć wagę tego argumentu dzisiaj, musimy cofnąć się w czasie. Aż do rządów hellenistycznego tyrana króla Antiocha IV Epifaneza. Jego głównym celem było mianowicie całkowite wymazanie tożsamości podbitych narodów. Chciał to zrobić poprzez przymusową asymilację z kulturą grecką.
Czyli taka kulturowa eradykacja? Co to oznaczało w Judei?
Oznaczało to całkowitą delegalizację wszelkich form kultu, pod groźbą tortur i kary śmierci. Prześladowania osiągnęły tam poziom takiej makabry, który po prostu na stałe wyrył się w pamięci narodu. Historyczne teksty wiesz wprost donoszą, że Antioch posuwał się nawet do mordowania matek, które miały odwagę potajemnie obrzezać swoje dzieci.
To jest absolutnie przerażające.
Było. Zabijano całe rodziny, a ciała niemowląt wsieszano na szyjach ich własnych martwych matek na murach Jerozolimy.
Ku przestrodze.
Boże, to w ogóle buduje zupełnie kompletnie inną perspektywę na ten symbol. Przecież znak obrzezania w takim wypadku nie był już tylko, wiesz, tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie, jakimś starym rytuałem. Po takich aktach krwawego terroru stał się chyba po prostu manifestem przetrwania, prawda?
Zdecydowanie stał się manifestem. Był takim głośnym krzykiem do oprawców. Możecie nas torturować, zabijać, ale nigdy, przenigdy nas nie złamiecie. Posiadanie tego znaku było więc fizycznym dowodem absolutnej lojalności wobec własnej historii i Boga. Prawda?
Tak. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że presja tej asymilacyjnej machiny w Imperium Grecko-Rzymskim była zjawiskiem no potężnym i bezlitosnym, zwłaszcza, wiesz, w sferze awansu społecznego czy biznesowego.
No tak, jak ktoś chciał zrobić karierę.
Właśnie. Centrum tego życia towarzyskiego i politycznego znajdowało się w greckich gimnazjonach, gdzie wszelkie zawody sportowe czy ćwiczenia odbywały się całkowicie nago. Dla części Żydów z epoki machabejskiej chęć uniknięcia drwin, a z czasem wykluczenia, była tak niewyobrażalnie silna, że poddawali się niesamowicie prymitywnym, z naszej perspektywy pewnie niewyobrażalnie bolesnym, operacjom chirurgiczną.
To był tak zwany epispazm, dobrze pamiętam?
Tak, epispazm. Miało to na celu wręcz fizyczne odwrócenie skutków obrzezania, żeby tylko się upodobnić. To, wyobraź sobie, ukazuje to ogromne społeczne rozdarcie pomiędzy byciem gotowym na śmierć męczeńską, a desperacką chęcią wtopienia się w tłum dominującej kultury.
I właśnie dokładnie na tle tej przesiąkniętej krwią historii, na tle takich aktów heroizmu i gigantycznej presji społecznej, autor tego analizowanego dziś tekstu rzuca nagle stwierdzenie, które musiało wywołać po prostu eksplozję oburzenia. Twierdzi mianowicie z zimną krwią, że te fizyczne znamiona przynależności ostatecznie, no one nie mają w ogóle znaczenia przed tym trybunałem moralnym, o którym rozmawiamy.
Tak, to jest moment, w którym wszyscy słuchający tamtej epoce pewnie wstrzymali oddech.
On mówi, że liczy się obrzezanie serca. I zastanawiałam się nad tym, gdybyśmy mieli przenieść tą myśl na dzisiejsze realia. No, wiesz, to absolutnie nie jest sprawa noszenia na przykład koszulki ulubionej drużyny piłkarskiej. Zewnętrzny znak obrzezania w tamtej kulturze, po tych wszystkich masakrach Antiocha, no on przypominał raczej noszenie takiego najwyższego państwowego orderu, medalu honoru. I to takiego, za który twoi przodkowie zapłacili najwyższą możliwą cenę, prawda?
Trafna analogia.
I argument wydaje się być następujący. Ty sobie możesz z wielką dumą przypiąć ten medal do piersi, wiesz, wypinać klatkę, Możesz znać na pamięć historię absolutnie każdego bitewnego zwycięstwa swojego narodu, każdego męczennika.
Ale?
No właśnie, ale jeśli przychodzi co do czego w tym decydującym momencie walki, ty ukradkiem przekazujesz jakieś plany taktyczne wrogowi, jeśli ty sam dokonujesz aktu zdrady w swoim wnętrzu, to sam fakt, że ty masz na mundurze piękny medal, nie tylko cię w ogóle cię nie ratuje przed trybunałem, ale powiedziałabym, że wręcz czyni ten twoją zdradę nieskończenie gorszą. Hipokryzja niszczy całą wartość medalu, tak?
Zgadza się.
Bo te zewnętrzne atrybuty wcale nie weryfikują samej lojalności. Weryfikują ją wyłącznie wnętrze i ukryte intencje serca człowieka.
Wiesz, ta twoja analogia po prostu bezbłędnie oddaje dynamikę wywodu, nad którym się pochylamy. Dla autora tego listu to wrodzone uniwersalne prawo natury, ten kompas moralny w umyśle i to stare, skodyfikowane prawo mojżeszowe pełnią dokładnie tą samą funkcję. Obie te rzeczy działają z precyzją, wiesz, doskonałych narzędzi analitycznych.
Czyli świetnie diagnozują, ale nic z tym nie robią.
Właśnie. Bezbłędnie identyfikują odstępstwa od normy, uświadamiają z chirurgiczną precyzją, gdzie w ogóle leży granica, którą przekroczyliśmy. Problem polega na tym, że prawo może pełnić co najwyżej rolę precyzyjnego termometru, który wykazuje pacjentowi, że ten ma gorączkę, ale nie jest absolutnie antybiotykiem.
Wskazuje uciążliwą infekcję, mówi nam, że coś jest nie tak, tak?
Tak, ale samo w sobie nie posiada już żadnej sprawczej mocy, by zneutralizować i przetransformować to skażone wnętrze człowieka. Krótko mówiąc, wiedza genialnie diagnozuje upadek, ale wcale go nie leczy.
Czyli podsumowując ten etap, z jednej strony mamy genialną retoryczną pułapkę demaskującą hipokryzję przeciwnika, z drugiej mamy te wstrząsające dowody, przykłady skandali finansowych i kradzieży w świątyniach, udowodniające, że elity upadają moralnie równie głośno, jak i najniższe warstwy społeczne, a na koniec mamy to brutalne rozbicie iluzji, że narodowe blizny zapewnią komukolwiek ochronę przed osądem, tak?
Tak, grunt pod nogami tych wszystkich obrońców własnej sprawiedliwości po prostu zapada się tutaj całkowicie. I zmierza to wszystko powoli wprost do wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. I to jest moment, w którym autor wyciąga absolutnie najcieńsze działa z całego dostępnego wówczas arsenału tej antycznej hermeneutyki.
Mówisz o technice Gezer-Haszawa?
Zgadza się. Sięga po Gezer-Haszawa. Z naszej dzisiejszej, nowoczesnej perspektywy moglibyśmy sobie wyobrazić kogoś takiego jak, wiesz, niesamowity wirtuoz na sali rozpraw. Albo może prościej jak DJ w klubie, który mając do dyspozycji 5 zupełnie oddzielnych, skądinąd dobrze znanych piosenek, potrafi z nich w locie zmiksować jeden mroczny, po prostu miażdżący i absolutnie spójny komunikat.
Łączenie tekstów.
Tak. W starożytności ta metoda polegała na bardzo precyzyjnym łączeniu różnych pozornie odległych od siebie cytatów z wielkich tekstów za pomocą wspólnych słów kluczowych. W tym konkretnym przypadku, w tej tyradzie, słowami kluczami stały się anatomiczne części ludzkiego ciała, co dało piorunujący, mroczny efekt.
Zbudowało to taką, wiesz, ostateczną, bardzo mroczną, poetycką anatomię ludzkiego upadku, prawda?
Wypunkcowaną tu bez żadnej litości. Autor buduje przerażający obraz. Mówi o otwartym grobie, który czai się w głębi gardła. O językach zaprogramowanych wyłącznie do knucia, zdrady i oszustwa. Mówi o śmiercionośnym jadzie żmii, który rzekomo ukrywa się pod uśmiechniętymi wargami. O stopach, które nie potrafią ustać spokojnie w miejscu, lecz pędzą ślepo do szybkiego rozlewu krwi. I wreszcie na koniec o oczach, które kompletnie utraciły zdolność postrzegania jakiejkolwiek żywej świętości.
Kosmos.
Tak. Złożenie tych wszystkich porozrzucanych fragmentów w jeden ciąg miało definitywnie dowieść tezy o absolutnym i całkowitym zepsuciu człowieka z każdej możliwej strony. Kulminacją tego długiego wywodu jest wyimaginowana, przerażająca scena ostatecznego sądu, na której oskarżony napotyka argument absolutnie nie do odparcia. Skutek jest tylko jeden. Usta wszystkich oskarżonych ludzi zostają z hukiem i definitywnie zamknięte.
Czyli cisza na sali.
Tak, nie pada już po prostu ani jedno słowo na swoją obronę, bo w obliczu tego tak świetnie skrojonego, spójnego aktu oskarżenia na obronę po prostu nie ma już absolutnie żadnego miejsca.
I tutaj do głosu moim zdaniem dochodzi pewien gigantyczny niepokój u czytelnika. No bo zaraz, skoro ten cały sprawny aparat sprawiedliwości po prostu doprowadza nas wszystkich do niemego milczenia, to co z mechanizmem ratunku? Przecież ten list w końcu daje jakąś nadzieję. Z dokumentu, nad którym się pochylamy na dzisiejszym spotkaniu, wyłania się w tym momencie chyba jedno z największych pęknięć w historii badań.
W historii badań nad starożytną gramatyką, zgadza się.
Tak. Chodzi o to, że oryginalny tekst grecki w tym kluczowym, absolutnie najważniejszym punkcie dotyczącym ułaskawienia operuje tak wielką niejednoznacznością, że to podobno dzieli badaczy do dziś dnia. Pamiętam z notatek, że chodzi o słynny zwrot pistis Christu i o to rozróżnienie między tak zwanym dopełniaczem subiektywnym a obiektywnym. Dobrze mówię?
Doskonale to uchwyciłaś. To gramatyczne rozróżnienie to jest absolutny rdzeń wszelkiej współczesnej egzegezy tego listu.
Wiesz, pozwolę sobie tu na chwilę wejść w rolę takiego sceptyka, adwokata diabła. Bo ktoś, kto słucha tego naszego spotkania z boku, mógłby się pewnie w tym momencie złakać za głowę.
Dlaczego tak sądzisz?
Całkowite moralne bankructwo całej ludzkości i zamknięcie ust na sądzie. A my co robimy? Zamiast szukać wielkich odpowiedzi, zamierzamy tu zaraz akademicko dzielić włos na czworo z powodu jednego przypadku gramatycznego w zupełnie wymarłym języku. Czy to czasem nie jest już tylko sztuka dla sztuki, wiesz, która może i zadowala tych filologów zamkniętych w swoich, powiedzmy, uniwersyteckich gabinetach, ale de facto nie ma już absolutnie nic wspólnego z prawdziwym ratunkiem i wyjściem z kryzysu?
Bardzo łatwo można odnieść takie wrażenie. I wielu pewnie tak uważa. Dopóki, wiesz, nie zrozumie się, jak drastycznie ta zaledwie jedna, wydawałoby się mała konstrukcja gramatyczna, kompletnie przesuwa fundamenty całego systemu ratunkowego.
Czyli to nie jest tylko niuans dla filologów?
Nie w żadnym wypadku. Posłuchaj tego. Jeżeli jako badacze przyjmiemy interpretację faworyzującą, tak jak to ujęłaś, dopełniacz subiektywny, to ten kluczowy zwrot ze Starogreki tłumaczymy najczęstsze jako wierność samego Chrystusa.
Okej, i co to oznacza w praktyce dla zwykłego człowieka?
Oznacza to absolutnie fundamentalną rzecz, że ten mechanizm ocalenia i ułaskawienia jest całkowicie odizolowany od woli i starań człowieka. Człowiek zostaje uratowany wyłącznie dlatego, że ta druga instancja pozostała bezwarunkowo wierna wyznaczonemu planowi ratunkowemu.
Mhm.
Uratowanie przychodzi z zewnątrz i w żadnym stopniu nie zależy od tego, czy ty lub ja wykażemy się jakimiś wielkimi zrywami zaufania, czy też może ich całkowitym brakiem.
Czyli reasumując, jeśli dobrze zrozumiałam ten przypadek, to taki rodzaj ratunku, w którym ja jako ten, powiedzmy, tonący rozbitek w morzu moralności, w ogóle nie muszę niczym wiosłować, tak? Odpowiedzialność za mój los na sali sądowej spoczywa w 100% na tym, kto stoi całkowicie na zewnątrz mnie.
Dokładnie tak to działa w tej pierwszej opcji.
A co w przypadku tej drugiej możliwości gramatycznej? Jak to zmienia sytuację?
Otóż przyjęcie dopełniacza obiektywnego całkowicie odwraca tę ratunkową optykę o 180 stopni. Bo wtedy musimy czytać ten grecki zwrot nie jako wierność Chrystusa, ale jako wprost wiarę w Chrystusa, co oznacza zaufanie skierowane ku konkretnemu autorytetowi, obiektowi. I w tym modelu cały ten, wiesz, ciężar i akcent wraca dość mocno do samej jednostki.
Czyli rozbitek jednak chwyta za wiosło.
W pewnym sensie tak. Unatowanie wciąż ewidentnie pochodzi gdzieś z zewnątrz, od Boga. Ale głównym katalizatorem jego aktywacji staje się, i tu uwaga, osobisty, aktywny akt zaufania ze strony tonącego człowieka.
No dobrze, a doktor Kinner, na którym się tu w dużej mierze opieramy, jak on widzi to gramatyczne zamieszanie?
Doktor Kinner analizuje to bardzo precyzyjnie. Bierze pod lupę szeroki kontekst całego listu, a w szczególności przygląda się tej logice, która rozwija się kawałek dalej, w rozdziale czwartym, wokół postaci starożytnego patriarchy Abrahama. I na tej podstawie bardzo mocno opowiada się za tą drugą opcją.
Obiektywną.
Tak.
Dla niego wewnętrzna struktura całego tego tekstu po prostu bezwzględnie wymaga zaufania i reakcji po stronie wierzącego, by system zadziałał. Z kolei inni giganci współczesnej teologii i historii, jak na przykład, nie wiem, N.T. Wright, kładą mocny nacisk na pierwszą opcję, czyli tę subiektywną.
Dlaczego?
Dowodząc dość słusznie, że w perspektywie tego mrocznego sądu, który przed chwilą opisywaliśmy, najważniejszym gwarantem ratunku musi być tylko to, co robi boski autorytet, a nie to, co deklaruje i tak przecież z natury ułomny człowiek, który i tak nie dotrzymuje obietnic.
Niesamowite. Czyli tak naprawdę ta debata o ten jeden, powiedzmy, mały filologiczny przypadek, to nie jest żadne tam dzielenie włosa na czworo, to jest absolutna batalia o to, gdzie leży środek ciężkości mechanizmu ratunkowego dla całej ludzkości.
O tym właśnie mówię. To zmienia wszystko.
Fascynujące. Spieramy się tu o zaledwie jedno sformułowanie, które tak naprawdę przeprojektowuje całą tę architekturę relacji między z jednej strony naszą wolą jako ludzi, a tym wyrokiem absolutnym z zewnątrz. Wiesz, no niesamowite jest to, jaką my dzisiaj gigantyczną drogę przeszliśmy. Od dekonstrukcji tych najgłębszych warstw obronnych ludzkiej psychiki. Gdzie widzieliśmy, jak ta wręcz bezczelna stoicka pułapka diatryby, wsparta przez to symetryczne, lustrzane odbicie chiazmu, po prostu mistrzowsko usypiała czujność tych ludzi, którzy najchętniej wydają ostre wyroki na innych. Zanurzyliśmy się przecież w te bardzo ponure realia starożytnego Rzymu i Jerozolimy. I mam nadzieję, że dość mocno uświadomiliśmy sobie przy tym, że zuchwałe kradzieże w świątyniach czy skandale takie jak to wyłudzenie od patrycjuszki Fulwi, to wszystko po prostu bezlitośnie zrywało maskę hipokryzji z tych tak zwanych elit moralnych.
I to z hukiem, przyznajmy.
O tak. Pokazując, że piękne idee i deklaracje błyskawicznie upadają w zderzeniu z bardzo prymitywnymi impulsami. Zupełnie jak w tej fenomenalnej historii o szacownym rabinie Akibie, próbującym wspiąć się na palmę z pożądania. Wreszcie musieliśmy się przecież zmierzyć z tą, no, brutalną, krwawą prawdą o budowaniu tożsamości na traumie. To, że ktoś dumnie nosił na ciele namacalne dowody historycznego, no, jakby na to nie patrzeć, wielkiego bohaterstwa po rzeziach z czasów Antiocha IV, to wszystko w obliczu braku serca całkowicie gubiło na znaczeniu. Ostatecznie to nas pchnęło wprost w objęcia tego bezlitosnego miksu cytatów DJ-a na tej ostatecznej sali sądowej, gdzie jedyne, co nam w ogóle pozostaje jako ułomnym istotom ludzkim, to po prostu w ciszy zacisnąć usta.
Myślę, że to świetne podsumowanie tego dramatu sądowego, o którym mówiliśmy na początku. Cały ten proces to tak naprawdę niesamowicie szczera, wręcz brutalna i lustrzana analiza. Pokazuje, wiesz, dobitnie, że te klasyczne mechanizmy usprawiedliwiania samego siebie, którymi tamten starożytny człowiek operował tysiące lat temu, one absolutnie niczym nie różnią się od algorytmów poznawczych operujących dzisiaj w naszych głowach. Rzetelność i genialność tego starożytnego traktatu polega na tym, że bez względu na epokę zawsze wytrąca nam z rąk tarczę obronną, za którą chcielibyśmy się schować przed odpowiedzialnością.
Mhm, zgadzam się. I no, żeby tak, wiesz, nie zostawiać tej rozbudowanej psychologicznej diagnostyki dzisiaj bez większego echa u słuchaczy, jest tam jeszcze jeden ukryty i moim zdaniem wyjątkowo prowokujący do samodzielnych przemyśleń detal. W sam raz po to, żeby ten dzisiejszy myślowy niepokój jeszcze odrobinę przedłużyć. Pamiętasz, że w tym kluczowym momencie, w którym pada słynne w polskim tłumaczeniu zdanie, że wszyscy zgrzeszyli, ten grecki autor użył pewnego bardzo specyficznego czasu, tak zwanego aorystu.
Tak. I wierz mi, to jest kolejna genialna, lingwistyczna wręcz petarda ukryta w tym tekście. W starogreckiej gramatyce aoryst nie służy do opisywania jakiegoś procesu, wiesz, czegoś, co się rozwija powoli i cały czas trwa. Ten konkretny czas zawsze wskazuje na taką czysto punktową akcję.
Czyli na coś szybkiego.
Tak. Coś, co dokonało się gwałtownie, jednorazowo, w ułamku sekundy, zamykając to tylko w jednym bardzo konkretnym wycinku minionej przeszłości.
Wróćmy więc myślami do tego, od czego w ogóle dzisiaj wyszliśmy, czyli do naszej analogii ze zdjęciem rentgenowskim, prawda? No bo analizując upadek całej ludzkości po takich ciężkich oskarżeniach, raczej spodziewalibyśmy się na tej klisze zobaczyć, no, taki długi, złożony proces, taką może wręcz postępującą na przestrzeni tysiącleci bolesną degeneracją naszych moralnych tkanek pokolenie po pokoleniu, ale nagle słyszymy, że to ujęto w tym jednym czasie auryście i on chyba zaczyna działać na tym mrocznym rentgenie jak taki mocny, wyostrzający pojedynczy flash, tak? Pokazuje ułamek sekundy historii, powiedzmy takie jedno, punktowe i bardzo gwałtowne, trzaskające pęknięcie kości natury. I jeśli to miałby być ten czas punktowy, no to we mnie to rodzi takie absolutnie wstrząsające pytanie do samodzielnego zgłębienia. Łapek tak naprawdę wcale nie odnosi się, o dziwo, do tego rosnącego bilansu naszych indywidualnych, drobnych występków przez wieki cywilizacji, ale sugeruje, że to wszystko opiera się na jednym, absolutnie konkretnym, wręcz tragicznym przewinieniu u zarania dziejów, na przykład powiedzmy błędzie pierwszego człowieka. Czy ta cała gigantyczna maszyneria tych wszystkich cywilizacyjnych potknięć i hipokryzji elit, to w zasadzie jest zaledwie niesienie w naszych komórkach po dziś dzień ciężaru tego tylko jednego małego momentu w historii ludzkości, w którym po prostu na naszych oczach pękła matryca moralna całej ludzkości? To chyba nas zostawia przed tym wnikliwym, diagnostycznym zdjęciem rentgenowskim do potężnego i samodzielnego przemyślenia, tak, w zaciszu? Wiesz, zostawiam nas wszystkich z tą całkowicie otwartą, niepokojącą myślą o prawdziwej naturze tej naszej wielkiej ludzkiej odpowiedzialności i wręcz historycznym pochodzeniu tego, z czym borykamy się w głowie na co dzień. I tym akcentem zamykamy dzisiaj naszą wspólną analizę. Dzięki.